Są robaki?
No są robaki, tak. Chyba Paulina zużyła tam te robaki, co były w lodówce.
Po prostu, tu
tak, tej, zrób nowe.
Na tej karcie zapisałem, że robaki w kuchni bez witamin.
Aha, to może zrobione. A widzisz, są zrobione, dobrze.
Zanim zdecydowałam, że pójdę na ornitologię, to chciałam pierwotnie być weterynarzem, ale w Krakowie nie było wtedy weterynarii, trzeba było wyjeżdżać do innego miasta, no rodzice się nie zgodzili, więc w sumie stwierdziłam, a dobra, no to pójdę na biologię, chciałam być ornitologiem, to też jest okej. No ale ta weterynaria tak się ciągła za mną i w końcu się przywlokła i teraz łączy dwie pasje, to ratowanie zwierząt i ich poznawanie, badanie, obserwacje.
No, tam takie właśnie dźwięki wydają, się denerwuje.
Jesz?
Tak.
To zaraz pani pokażę.
On zawsze tak?
Czyli potrafi tak podskakiwać, żeby właśnie on dźwięk. Jak się go dotknie, to żeby
dzikie...
Dzikie zwierzęta, znaczy dziki jeż, tak, natomiast są oswojone, to nie reagują w ten sposób. Auć, czym mi ukułeś? I właśnie jak mamy oswojone jeże, które staram się zdziczyć w tych końcach zewnętrznych, to wtedy jak zaczynam się tak zachowywać, to już wiadomo, że już jest dobrze. Że już zaczynam być dzikie.
To znaczy, że już sobie poradzi.
Tak, zaczynam stawiać kolce, zaczynam fuczeć, podskakiwać, to już jest dobrze. Czasami nawet prowokujemy takie zachowania, szturchając je właśnie, żeby zaczęły się tak zachowywać. Jeż, który się nie zwija, nie stroszy kolców, nie fuczy, nie może być wypuszczony na wolność.
Bo koniec sobie kropka. Nie poradzi.
Nie no, zje go pierwszy lepszy pies, się będzie zabawić się nim i go po prostu rozszarpie.
Ile macie jeży tu pod opieką?
To jest 18, 6, 24.
Ludzie po prostu znajdują zwierzęta albo na terenie miasta Krakowa, albo dzwonią w ogóle z terenu województwa małopolskiego. Jakieś potrącone, uszkodzone, chore, albo porzucone pisklęta w sezonie lęgowym. Kontaktują się z nami, bo nie wiedzą, co zrobić. No i potem już zależy od tego, w jakim stanie ten zwierzak jest. Albo się go dało ratować, albo się go nie dało ratować. Wtedy trzeba podjąć trudną decyzję uśpienia. Fundacja jest zarejestrowana od marca 2013 roku, natomiast wcześniej się zajmowałam tym już tak mniej więcej od 2008. Mam tu na myśli okres, od kiedy mam pozwolenie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
To będzie obiad jeża?
Tak, karma mokra dla kotów plus robaki, no i woda. No taka cała miska idzie właśnie no, na jeden dzień. One chyba nie mają dokładanego jedzenia. No chyba, że jest większy jeż, to ma większą miskę, więc...
To są takie 2-3 łyżki stołowe?
No dwie raczej.
Na początku starałam się ratować każde zwierzę, a teraz widzę, że to trochę bez sensu. Jeśli zwierzęcia nie można wrócić do natury, to raczej lepiej go uśpić, tak mi się wydaje. W ciągu roku to jest około 1000 zwierząt, więc ja nie jestem w stanie zapamiętać, kto kogo przywiózł. No tutaj jest jeż, on został przyniesiony 2 dni temu, jest taki bardzo osłabiony, nie za bardzo chce jeść. On został znaleziony w ogrodzie u kogoś, w jakiś sposób stracił hibernakulum, czyli to jest miejsce, w którym jeże hibernują, zasypiają na zimę. Najczęściej jeże wybierają sterty liści, gałęzi, w których mogą sobie umościć takie miejsce ciepłe, które będzie w jakiś sposób chronione przed wilgocią. One się kładą w październiku mniej więcej spać. Przebudzają się w ciągu sezonu zimowego, jak są jakieś ocieplenia, natomiast już wybudzają się całkowicie gdzieś tak w kwietniu. Dlatego jak ludzie robią porządki wiosenne albo jesienne, bardzo często się pali takie liście, w ogóle nie rozgrzebując ich. Bardzo często mamy w ten sposób zgłoszenia właśnie i otrzymujemy jeże poparzone.
No trzeba im codziennie czyścić, bo one strasznie brudzą i strasznie to śmierdzi, więc nawet dla ich własnego komfortu trzeba to robić dość często. Nie jest to jak chomik, że prawda, ten tydzień można sobie odpuścić, tylko jeży to akurat jest problem taki dość spory, dlatego na przykład ja bym nie chciała mieć nigdy jeża w domu, tak dla siebie, prawda, bo sądzę, żebym po prostu nie wyrabiała, nie miałabym czasu, żeby się nim aż tak zajmować, jak one tego potrzebują naprawdę.
No mamy gołębie, tak. Zwykłe gołębie miejskie też przyjmujemy, traktujemy jako zwierzęta dzikie. Tutaj jest taki właśnie gołąb, który jest postrzelony ze śrutu. Ten akurat miał szczęście, bo śrut mu przeleciał przez mięśnie skrzydła i tylko trochę uszkodził. Często właśnie w przypadku gołębi musimy decydować o uśpieniu zwierzaka, bo ma po prostu prawie odstrzelone skrzydło, albo jest tak pogruchotany w środku przez śrut, albo jest tego śrutu tak dużo w środku, że nie da się tego powyciągać na tyle, żeby nie uszkodzić zwierzaka, albo się wykrwawi, albo umiera podczas znieczulenia, albo po prostu no, trzeba zdecydować, żeby go uśpić, bo to jest nagminne w przypadku srok również i gawronów. Coraz bardziej rośnie taka wrażliwość ekologiczna wśród mieszkańców.
w sezonie lęgowym, to ja nie liczę, ale to jest 6 godzin rozmawiania na telefonie, tłumaczenie na przykład tam, że to jest akurat podlot, jeśli się rodzice nim interesują i go karmią, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Bardzo dużo ludzi dzwoni, no z 20-30 telefonów.
Gdyby ludzie nie przywieźli wam tych zwierząt, one by zginęły?
Tak, bo ludziom się wydaje najczęściej, że przyroda to jest taki cudowny twór, w którym zwierzęta doznają jakiegoś cudownego uzdrowienia, samowyleczenia. A to tak nie wygląda. To, że my nie obserwujemy na co dzień rannych czy chorych zwierząt, to tylko i wyłącznie dlatego, że one umierają, jak doznają uszkodzenia czy zachorują i tyle.
Jak długo zwierzęta przebywają tu w dzikiej klinice?
To zależy od tego, jaki jest sezon i co im dolegało, bo jeśli zwierzę było w kiepskim stanie, to staramy się je doprowadzić do końca, najczęściej do pełnego wyleczenia.
Denerwuje się. Trochę. Co jej jest?
A to jest taka kalka sroka, która jest naszą maskotką na razie. Jeden z 5 młodych piskląt, które przytrafiły do nas, bo spadło gniazdo i niestety przeżyła tylko ona. Natomiast była w sumie najbardziej połamana ze wszystkich, bo miała w ogóle każdą nogę chyba w 5 miejscach połamaną i jeszcze skrzydła. No i ona się nie nadaje do wypuszczenia na wolność, bo się nie udało tych nóg tak dobrze poskładać, żeby ona mogła na nich stawać. Skrzydła w miarę są okej. Będzie wyjeżdżała wiosną do ośrodka rehabilitacji, więc będzie musieli
sobie?
W wolierze tak, natomiast na wolności nie. A to są jaskółki, które nie odleciały. Oknóweczki 2 to zostały do nas przywiezione późno, bo one były późnym lęgiem, w związku z powyższym nie zdążyły urosnąć przed odlotem. Natomiast dymówka miała złamane skrzydło jako piskle. Też była z późnego lęgu, więc zanim to skrzydło się zrosło, to już była jesień.
Ilu wolontariuszy pomaga pani w pracy?
To jest różnie. Tak średnio w roku takich aktywnych osób to może jest 10. Nie, niezbyt dużo.
Tak szeleszczą.
Tymi robakami, parwurkanie, ptaki?
Tak. No to są akurat dla jeży robaki, drewnojak. A są też mączniki. To mączniki są dla ptaków, na przykład takich jak kos, owadożernych generalnie, ale srokom, sójkom też dajemy robaki obok mięsa.
Jak często panie tu przychodzą?
Teraz w tygodniu, w piątki po szkole. No ale zdarza się, że jak na przykład mamy skrócone lekcje, to przychodzimy też w inne dni.
Pani ma jakieś ograniczenia wielkościowe zwierząt, które pani przyjmuje?
Ja mogę przyjąć takie ptaki do wielkości myszołowa. Jak już mamy interwencję dotyczącą łabędzia, no to wtedy ptak jedzie do lekarza weterynarii bezpośrednio i tam przechodzi całe leczenie. Na przykład teraz mamy u lekarzy weterynarii po kilka zwierząt. One najpierw tam przechodzą leczenie wstępne, a potem właściwie jak już przyjeżdżają do nas, to ja tylko muszę kontynuować leczenie, tam podawać właśnie zastrzyki czy jakieś dodziobowe jakieś leki. Dobra, dziewczyny, wiecie co, bo tak, jest do zrobienia, jest ta regał i te 3 wieże z jeżami. Także jest trochę, natomiast ten kolejny dzień zdążę zrobić więcej.
Mhm. Siedzi w kieluszce.
Ale się denerwuje.
Raczej posadzone, one są takie nerwusy zawsze. Natomiast borowce już są o wiele spokojniejsze. Nie reagują tak na dotyk jak mi. Mroczki posobrzamy. No i takie nietoperze musimy karmić ręcznie. Czasami udaje się, że one same jedzą, ale najczęściej trzeba siedzieć i zanim taki nietoper się zdecyduje, że chce coś przekąsić, to chwilę potrwa.
Ile on waży?
Ten malutki będzie ważył tak 120 parę gram. Mroczki posobrzane. To są właśnie takie krzykacze. Nic się nigdy im nie podoba.
Czy bez pani pomocy dałby sobie radę?
No on był chudy, wybudzony właśnie w okresie tych strzałów sylwestrowych. Trafiają na nas młode osobniki, one jakoś nie do końca są w stanie wyczuć, ile powinny zjeść, jak bardzo powinny się przygotować do tej hibernacji. I tak właściwie zasypiają z taką niezbyt wystarczającą masą. Potem się wybudzają i no już jest za późno, nie za bardzo mają jak dojeść, bo owadów nie ma. Te nietoperze, które do nas trafiają, są chude, więc raczej nie byłyby w stanie dotrwać do wiosny w takim stanie.
Ten będzie miał szansę?
Tak, tak. On jest okej. On poleci. Każde zwierzę dzikie się denerwuje, jak jest wyciągane z klatki. Całkowicie osłabione, chore zwierzę, któremu właściwie jest obojętne, to tak, może nie reagować i łatwo wtedy zrobić samodzielnie nawet jedną parą rąk kroplówkę na przykład podskórnie. Ale jak już odzyskują siły, no to walczą. Dla nich ja jestem drapieżnikiem, który chce im zrobić krzywdę. Nie wiedzą, że ja akurat chcę im pomóc.
Jak się pani chroni?
I najczęściej ubieram rękawiczki. To zależy. Do sowy to ubieram takie duże rękawiczki ze skóry. Daję sobie radę z pochwyceniem zwierzaka bez większego zabezpieczenia, bo to już jest jakby taka zawodowa zdolność. Większość ornitologów podchodzi do dzikich ptaków bez rękawiczek, bo to jest kwestia po prostu wprawy.
Było takie zwierzę, do którego się pani szczególnie przywiązała?
Tak, był taki jeż, którego rok żeśmy ratowali, Rysio. I nie udało się go uratować, trzeba go było uśpić. Jak są takie przypadki, w których mi zależy bardzo, nie, to nie chodzi mi o to, że mi nie zależy na innych zwierzętach, tak, ale człowiek bardziej się zaangażuje i może w takich przypadkach, kiedy jest nadzieja większa, to wtedy, kiedy się okazuje, że jednak nie, no to jest ciężko.
Ile macie zwycięstw, a ile macie klęsk?
To jest 60%. Jesteśmy w stanie uratować 60% zwierząt. Najgorzej jest z ptakami drapieżnymi. Spośród ptaków drapieżnych najtrudniej jest ratować krogulce, bo to są takie, które bardzo się stresują. Jeśli to nie jest jakaś błaha sprawa, gdzie wiem, że na przykład krogulec będzie przebywał tylko kilka dni, powiedzmy uderzył się w głowę i musi tylko dojść do siebie, albo to jakaś taka banalna rzecz, to wtedy jest szansa. Ale jeśli jest jakieś złamanie, skomplikowane skrzydła, to utrzymanie w takich warunkach krogulca, kiedy on musi siedzieć w ograniczonej przestrzeni, bo musimy go wtedy trzymać w klatce małej, żeby miał ograniczoną możliwość poruszania się, żeby po prostu nie próbował machać tym skrzydłem, to jeszcze dodatkowo jest obwinięty, unieruchomione jest to skrzydło. To jest dla niego bardzo duży stres. Najczęściej nie chcą jeść w takich sytuacjach samodzielnie, więc trzeba wyciągać do karmienia, napychać go pokarmem i wtedy jeszcze bardziej się stresuje, w końcu pada. Kiedyś dostaliśmy grzywacza też po postrzale, ale to był banalny postrzał, bo to też tylko przeleciał, rozciął właściwie mięśnie ten pocisk. Tylko, że było duże krwawienie, więc robiliśmy mu kroplówkę, no i umarł w trakcie robienia kroplówki, a mógłby za tydzień polecieć. To była tylko kwestia posmarowania tej rany. Na zawał serca umarł w czasie robienia kroplówki, bo to był dorosły osobnik. Natomiast jak dostajemy grzywacze małe, piskrątka, no to wtedy one jakby nie wiedzą jeszcze, co to człowiek, nie wiedzą w ogóle, co to z dzikości i latanie na wolności, więc one łatwiej się poddają, aczkolwiek też walczą.
Jak zdrowieją, to albo jadą właśnie do tego leśnego pogotowia, to chyba tak nazywa, w Mikołowie, coś takiego tak słyszałam, no albo właśnie jadą do kojców zewnętrznych jak jeże, więc to cały czas się wymienia.
Jakoś tak się jeszcze nie zdążyłam do nikogo przywiązać, więc nie ma czasu, żeby się przywiązać, bo jakoś tak cały czas jest kto inny do zajmowania się.
Mi się zawsze wydawało, że jeże śpią w taki sposób, że albo się zbiłam w kulki, albo po prostu tak podkurczają łapki pod siebie. Ostatnio widziałam, jak jeż po prostu wyciągnął łapki tylne do tyłu, tak wywalił pupę do tyłu i tak spał i chrapał. Tak, chrapał, naprawdę chrapał i to mnie właśnie zaskoczyło. Do takiego zwierzęcia nie ma jak się przywiązać, bo ono właśnie się nie tuli, nie prosi o głaskanie. To jest dzikie zwierzę. Więc jemu po prostu trzeba posprzątać, dać jedzenie i ona też nie może się za bardzo przywiązać, no bo ona wraca na wolność. I też, żeby właśnie się nie przyzwyczaiło, żeby tak naprawdę nie zaczął ufać ludziom, bo ona sobie musi samo radzić.
Szukamy do wynajęcia jakiegoś domu, w którym moglibyśmy sobie otworzyć właśnie taką siedzibę, miejsce nasze, bo teraz mamy za mało miejsca tutaj, u mnie w mieszkaniu. Większość przebywa tutaj w tym dużym pokoju, natomiast potrzeba nam o wiele większej przestrzeni i szukamy takiego miejsca, gdzie przede wszystkim będzie chęć, bo tego brakuje u właścicieli. Bo bardzo łatwo jest znaleźć dom w dobrej cenie do wynajęcia z działką nawet dużą i spokojnie można byłoby się w nim urządzić, ale nie ma chęci. Ludzie po prostu boją się. Wydaje mi się, że będzie smród, brud i ubóstwo w takim miejscu, a to tak nie wygląda, bo się przygotowuje. Najfajniej byłoby mieć właśnie dom, w którym byłoby przyziemie, niskie piętro, że można było wykafelkować, podłączyć wodę, wentylację, lampy bakteriobójcze, różne takie rzeczy jak w gabinecie weterynaryjnym.
Nie ingeruje pani w prawa natury, tylko wyrównuje pani szanse?
No właściwie tak. Dobrze powiedziane, wyrównuje szanse, bo te zwierzęta po prostu spotkały się z cywilizacją i ta sytuacja je zaskoczyła.
Tutaj są wypisane kamienne jeże. Nie, tam od góry, od droga. Słyszałam, jak mi powiedziała.